Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97 i 1 FM.
W najnowszej odsłonie Konsolomanii wita Was Krzysztof Filmanowicz
i Piotrek Kuśnierz.
No, słuchajcie, Piotr dzisiaj nam przygotował sushi. Gwoli wyjaśnienia, dlaczego to jest sushi.
Chyba bardziej bym powiedział, że takiego dobrego kurczaczka.
Ale to jest japońskie.
No tak, bohater jest Japończykiem i się nazywa Ryo Hazuki, ale odwiedza w drugiej części Shenmue, bo o tej grze mówimy, Chiny, a konkretnie Hongkong.
A, no okej.
Okay. A Shenmue, część druga, to jest przygodówka z trzeciej osoby, która wyszła całkiem niedawno, mówię o remasterze, bo w sierpniu 2018 roku na konsolę i na PC. Jest to remaster gry wydanej na Dreamcasta, taką starą konsolę, nie wiem czy pamiętacie, w 2001 roku, a rok później, w 2002, gra wyszła na Xboxa i PEGI 12.
No właśnie, Piotr, czy ty jesteś w stanie wyjaśnić nam, co znaczy tytuł tej gry?
Ten tytuł bezpośrednio odnosi się do pewnego drzewa życia, które napotykamy w pewnym momencie gry, które nazywa się Shenmue. Spotykamy też pewną kobietę, która nazywa się Shenhua. Może ja wam w ogóle przypomnę, jak wyglądała część pierwsza. My o niej opowiadaliśmy tak. Już w konsolomanii.
To warto sobie przypomnieć, że to jest remaster, tak?
Tak, to jest remaster, a w części pierwszej Ryo Hazuki szukał zabójcy swojego ojca, bossa tajemniczego Landi. Prowadziliśmy śledztwo w małym japońskim mieście Yokosuka na wyspie Honshu. Dowiedzieliśmy się o pewnej nieznanej mocy związanej z dwoma tajemniczymi artefaktami. To medaliony z podobiznami Smoka i Feniksa. Brzmi tajemniczo, prawda?
Bardzo. To nie jest gra lokowana na rynek europejski chyba początkowo, więc to jest raczej taka gra typowo azjatycka. Jak to się sprzedało na naszym rynku europejskim?
Tak.
Czy ta historia może zafunkcjonować w naszej rzeczywistości?
To znaczy, ja powiem tak, to jest tytuł dla osób, które grały kiedyś, zarówno pierwszą, jak i drugą część Shenmue, bo ja mam do tej gry taki stosunek sentymentalny. Wiele wspaniałych chwil spędziłem przy części pierwszej i przy drugiej, bo dodajmy, że ona powstała 20 lat temu i wtedy to było coś niezwykłego. Dyrektor, reżyser Yu Suzuki stworzył otwarty świat z dużą ilością NPC-ów, osób, z którymi możemy rozmawiać, z rozbudowanym przede wszystkim otwartym światem i z takimi małymi szczegółami, detalami kojarzonymi z Japonią, jak chociażby to, że jak wchodzimy do domu, to musimy ściągnąć buty, prawda?
No jest to fascynujące, jak na grę 20-letnią i już takie nowinki w tej grze, no to duży szacun.
A tutaj akcja dzieje się, przypomnę, w Hongkongu, bo mówimy o części drugiej. Poznajemy wiele dzielnic tego miasta, ciekawe postaci. Ja szczególnie zapamiętałem małego złodzieja Wonga oraz lidera szajki złodziei Rena, który nam zresztą pomaga w znalezieniu zabójcy naszego ojca, czyli Lana Di. Później odwiedzamy wioskę Guilin w Chinach. Miejscówki, o których mówię, naprawdę istnieją w naszym realnym świecie. To jest piękna wioska, bo tam mamy takie zielone góry rozsiane na rzece Li i w grze zostało to naprawdę pięknie odwzorowane. Pamiętajmy, że to zostało odwzorowane 20 lat temu, więc może to nie jest grafika pokroju Assassin's Creed Odyssey czy nowego Red Deada, ale jest to na pewno czarujące na swój sposób. Ten rozmach, z jakim zostało to wszystko wykonane.
Czy jest to typowy kryminał, Piotr?
To chyba nawet w ciekawy sposób ująłeś, bo jest dużo zwrotów akcji, poznajemy nowych bohaterów, staramy się znaleźć tą osobę, która zabiła naszego ojca, a ponadto w trakcie gry dowiadujemy się o tajemniczych, mistycznych medalionach. One mają związek z naszym rodowodem, bo Ryo Hazuki miał ojca, który był związany z jego zabójcą, czyli Lanem Di. Poznajemy właśnie te konszachty, wszystkie te relacje, które były związane z naszym ojcem, jak i z tajemniczym Lan Di. Ja chciałem powiedzieć słów trochę o atrakcjach wielkiego Hongkongu, bo tutaj oprócz wątku głównego możemy siłować się na rękę. Jest taka gra w kulki, możemy walczyć za pieniądze. Jest też typowa praca w Hongkongu, czyli noszenie skrzynek, sprzedawanie figurek w kantorach. Możemy też oddać się hazardowi, czy grać w takie lotki. Mi co się podoba w tym tytule, to takie małe rzeczy, które sprawiają dużo frajdy. Co prawda może teraz już nie robią takiego wrażenia, ale kiedyś to było coś. Pamiętam, jak biegałem w gołębie, one uciekały, prawda? To było coś nowego. Każdy zna znak na ulicy jest czytany przez naszego bohatera. Jeśli skierujemy wzrok na przykład na nazwę jakiejś ulicy, to bohater to wypowie w języku japońskim. Jeśli sobie ustawimy oczywiście język japoński, co według mnie jest podstawą przy tej grze. No i z każdą postacią w tym tytule możemy porozmawiać. Nawet ze zwykłą starszą panią, która przechodzi ulicą i zapytać się, a gdzie ja mam teraz pójść? Gdzie jest taki i taki budynek? I w ten sposób pchamy fabułę do przodu.
Masz takie podejście sentymentalne do tej gry, dlatego że grałeś w oryginalną część wiele, wiele lat temu, ale powiedz mi, jeżeli ktoś nie miał styczności z tymi grami, czy ta gra de facto sprzeda się w czasach dzisiejszych, jeżeli ktoś pierwszy raz sięgnie po ten tytuł?
Jeśli słuchają nas osoby, które lubią gry przygodowe nastawione na interakcje z bohaterami, na opowiadaną historię, to mi się wydaje, że taka gra im się bardzo spodoba, bo ona ma bardzo specyficzny klimat. Opowiadaliśmy wam trochę o fabule, o tych atrakcjach wielkiego Hongkongu. Teraz chciałem wam powiedzieć o tym, że ta gra mocno sięga do korzeni azjatyckiej kultury. Ja dodam, że reżyser gry, genialny Yu Suzuki, był w Chinach, zwiedzał je. Ja tutaj chciałem powiedzieć o pewnych cnotach w sztukach walki, które poznajemy podczas gry. To się nazywa 4WD. To są pewne cnoty związane z tym, jak podchodzimy do sztuk walki. Między innymi wśród nich, z tego co zapamiętałem, są takie cnoty jak odwaga czy codzienny trening. Czyli czym powinien się kierować młody adept sztuk walki, aby nie zejść na tą złą ścieżkę. Dokładnie tak to jest przedstawione w tej grze, bo my w pewnym momencie poznajemy mistrzów, którzy uczą nas pewnych ciosów, a uczą nas dlatego, żebyśmy mogli stawić czoła naszemu wielkiemu przeciwnikowi, czyli Lanowi Di. I poza tym poznajemy ważną rolę smoka i feniksa w kulturze chińskiej. Ja, można powiedzieć, dość dużo na ten temat poczytałem, bo to mnie zainspirowało. Chciałem zobaczyć, na ile to jest wymysł gry, a na ile prawda. I powiem wam, że w chińskiej mitologii smok i feniks symbolizuje odpowiednio męża i żonę, czyli siłę i piękno. I to jest bardzo fajnie opowiedziane właśnie w tej historii. Jest też odwołanie do kwestii związanych z kosmologią, więc to nie jest taka gra, że się idzie do przodu, rozmawia z postaciami, ale też możemy dużo się dowiedzieć o kulturze Chin, w których przebywamy, bo jak przypominam, w części pierwszej jest to Japonia, w części drugiej są to Chiny.
Czy ty po tej grze nie masz ochoty pojechać do Chin?
Oj, do takiej wioski Gulin bym się wybrał. Tak jak wam opowiadałem, piękne góry, które są wkomponowane w rzekę Li, dużo zieleni, dużo zwierząt, dużo również kwiatów. Fajnie to zostało w tej grze przedstawione, mimo że, tak jak mówię, 20 lat temu powstała ta gra, a wciąż robi duże wrażenie.
Takie zasadnicze pytanie. Grafika. Jak ona wygląda po tylu latach, po remasteringu?
Ja powiem tak, podniesiono tylko rozdziałkę i powiem wam szczerze, dla kogoś, kto grał w ten tytuł dawniej, to wystarczy, bo on i tak jest ładny, on się broni po tych 20 latach. Wiadomo, że to nie jest grafika z God of War'a, ale ten klimat, ta atmosfera, te kolory są też bardzo ładne. Ja mogę wypowiadać się w samych superlatywach, anti-aliasing też został dobrze zaimplementowany, co to oznacza, nie ma po prostu tych takich ząbków, prawda? Usprawnienia względem części pierwsze jeszcze na koniec wam powiem, jak to wygląda. Kupujemy mapy obszarów, które zwiedzamy. Możemy umieszczać na nich znaczniki, czyli miejsca, do których chcemy wrócić. Możemy robić zdjęcia z kilkoma dostępnymi filtrami do wyboru. No i przechodnie mogą zaprowadzić cię do miejsca, które szukasz. Podchodzisz do kogoś i mówisz, szukam tego i tego budynku, i ktoś może powiedzieć, a wiesz co, właśnie idę w tym kierunku, to chodź za mną. I my idziemy za tą postacią, ona nas dokładnie może skierować w to miejsce, gdzie chcemy. No i jeszcze ostatnia rzecz. W Shenmue 2 jest taka nowość. To się nazywa super szybkie quick time events. Musimy bardzo szybko, ale jak mówię bardzo, to naprawdę bardzo szybko, naciskać odpowiednie przyciski na padzie, żeby nasz bohater najczęściej mógł poradzić sobie w danej walce. Ale to nie są takie przyciski, jakie my znamy na przykład ze Spidermana, że naciśnij X, potem kwadrat. To trzeba wykonać dosłownie w ciągu 1,5-2 sekund całą kombinację. To są często kombinacje oparte na kilku przyciskach, na przykład góra, dół, X, kółko. Ja zawsze miałem z tym duże problemy, ale jakoś przeszedłem tę grę, więc da się to ogarnąć.
Piotr, ważne pytanie, czy ta gra otrzyma spolszczenie? Jak wygląda voice acting?
Nie, ja sobie nie wyobrażam.
No, ale poczekaj, no voice acting, nie? No to jak, oryginalny japoński?
Oczywiście, albo angielski.
Aha, więc... no, ale poczekaj, to jeżeli jest dialog po japońsku, to jak my to zrozumiemy?
No bo mamy napisy angielskie.
A, no właśnie, do tego zmierzam. A ja nie muzyka, no i ten to, voice acting.
Tak, tu mamy tradycyjne melodie z Dalekiego Wschodu, minimalistyczne, ale naprawdę naprawdę robiące atmosferę. A voice acting jest poprawny. On taki troszeczkę jest śmieszny, ale to dodaje też kolorytu tej grze, bo głosy były nagrywane jeszcze w czasach, kiedy nie było takiego sprzętu. Więc słyszymy lekki taki metaliczny przydźwięk, można powiedzieć, ale to nie jest nic złego. Ja może o minusach na koniec jeszcze powiem. Scenki filmowe zostały tak skonwertowane, że mamy czarne pasy ze wszystkich stron. Góra, dół, prawo, lewo.
Czyli ale... format 4:3.
Tak, bo gra w ogóle była wydana oryginalnie w 4:3, ale to tak w sumie nie przeszkadza, bo te scenki i tak są zrobione bardzo fajnie, technicznie. Praca kamery jest bardzo filmowa. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o minusy, co mi się nie spodobało. Ja daję tej grze bardzo wysoką ocenę, 9/10.
O, to sporo.
Tak, dlatego że ja czekałem na to, aż wyjdzie remaster tego tytułu. Prosiłem tylko, żeby podnieśli rozdzielczość i nic nie zepsuli. I to zrobili. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji grać w Shenmue część pierwszą i drugą. Znakomite tytuły, bardzo dobre przygodówki. No i co tu dużo mówić. Yu Suzuki to jest twórca, który już zapowiedział trójkę. Część trzecia w sierpniu 2019 roku. Jeszcze, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Jeszcze mam małe pytanie na koniec. Czy gra jest wydana tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej, czy na płycie ją też dostaniemy?
Można cyfrowo sobie ściągnąć albo na płycie.
Fantastycznie. To co? Dziękujemy ślicznie. Piotr Kuśnierz, recenzent dzisiejszej gry. Krzysztof Ilmanowicz, dziękuję, wspomagający. Pozdrawiamy serdecznie.
Konsolomania. Od graczy, dla graczy. Recenzje gier, zapowiedzi, publicystyka. Tylko w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.